Patrzymy na nasz dziennik. Na kogo głosować? Katolicy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek uczestnictwa w wyborach i głosowaniu na kandydatów moralnie jednoznacznych. Taki jest najważniejszy tytuł w dzisiejszym naszym dzienniku. Tytuł w Rzeczpospolitej. Najważniejszy Nobel dla Olgi Tokarczuk i zdjęcie naszej noblistki na pierwszej stronie, a polityczny artykuł Bogusława Chraboty: Twój głos w tych wyborach jest głosem za wolnością. Wybierzmy suwerenną i demokratyczną Polskę, brońmy jej przy urnach. To najważniejsze wybory od upadku komunizmu. Co pan Bogusław Chrabota ma na myśli? Żeby się tego dowiedzieć, trzeba przeczytać dzisiejszą Rzeczpospolitą. Z kolei Tomasz Sakiewicz apeluje do Konfederacji i Ruchu Kukiz 15. Wycofajcie się z wyborów, nie marnujcie głosów. Zmarnowane głosy mogą przesądzić o tym, że Polską będzie rządził Biedroń ze Schetyną, czy też pozostanie dobrą zmianą. PiS na pewno wygra. Pozostaje jednak pytanie, czy nie zabraknie głosu, by stworzyć rząd. To niezbędne głosy mogą zostać zmarnowane na listach Kukiz 15 i Konfederacji. Apeluję, wycofajcie się z wyborów i pokażcie, że bardziej kochacie Polskę niż pieniądze. To jest apel Tomasza Sakiewicza. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie jeszcze informacja o tym, że brytyjski rząd proponuje kredyt na CPK i jest informacja o tym, że Nobel dla Tokarczuk, głośne wyróżnienie, ideologiczna argumentacja. Taki jest tytuł tego artykułu. Z kolei Gazeta Wyborcza dzisiejsza, oczywiście zdjęcie pani Olgi Tokarczuk, zdjęcie wśród liści Nobel dla Olgi Tokarczuk, Gazeta Wyborcza, druga strona. Patrzę, gdzie są te wyborcze rozmaite informacje, czy są dzisiaj, czy nie ma. Olga Tokarczuk jest oczywiście w Gazecie Wyborczej na pierwszych trzech stronach, dopiero na stronie szóstej dzisiaj artykuł 4, pancerni i PiS. To jest artykuł o tym, co się dzieje w sprawach wojskowych. Rzucimy okiem jeszcze na dzisiejszą gazetę, dziennik Gazetę Prawną. Nobel dla Tokarczuk, czas wyborów, dziwna wojna, niemrawa kampania, cisza wyborców, dlaczego nie zagłosują. Populizm ożywia demokrację. Trzy artykuły na temat wyborów w dzienniku Gazeta Prawna, a w naszym studio w poranku wnet dotarł pewno z rozmaitymi kłopotami Marcin Makowski, dziennikarz Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No tak, to krakowska specyfika, trzeba się czasami trochę nagimnastykować, żeby w tych godzinach szczytu dotrzeć z punktu A do punktu B. No mi w tym hulajnoga elektryczna pomaga. Więc tak trochę nieortodoksyjnie, ale jakoś dojechałem.
Dobrze. My mamy spojrzeć dzisiaj na kampanię wyborczą, która się właśnie kończy. Co było takim najważniejszym? Jakie były zwrotne punkty i co pana zainteresowało w tej kampanii?
Nie wiem, czy tych punktów zwrotnych było wiele. Myślę, że tym najważniejszym, może trudno go było dostrzec, kiedy się działo, ale z konsekwencji to wynika, jego waga. To był ten moment, w którym Grzegorz Schetyna stał się ojcem polskiej lewicy, zjednoczenia polskiej lewicy. W tym momencie, w którym ważyły się losy Koalicji Obywatelskiej, po nieudanym debiucie Koalicji Europejskiej w wyborach europarlamentarnych, zastanawiano się, czy ta formuła ma się powtórzyć również do parlamentu. No i wtedy SLD w wewnętrznym głosowaniu tajnym chyba proporcją 80% głosów za chciało dołączyć do Platformy, do tej koalicji i to z tego, co słyszałem, ponoć gdzieś jakieś takie wewnętrzne debaty w samej Platformie i też bardzo ostra postawa małżonki Grzegorza Schetyny, mocno antykomunistycznej. No i też taki mocny jednak, dużo takich jednak emocji, że SLD zbyt wiele mandatów wzięło w wyborach europarlamentarnych w samej Platformie. Taka jakaś złość zadecydowała, że nie doszło do tego sojuszu. A przez to, że nie doszło, siłą rzeczy musieli się na lewicy swoi wrogowie, no bo jednak razem krytykowało starą tą lewicę kawiorową. Wiosna Biedronia miała być alternatywą dla obecnego obecnej układanki parlamentarnej, no musieli znaleźć takie spoiwo, znaleźli je. Okazuje się, że być może Lewica będzie nową Platformą Obywatelską po tych wyborach, kiedy Platforma ulegnie dekompozycji, jeżeli te wybory przegra.
No bo to jest ważna uwaga. Powstała i odrodziła się Lewica w Polsce i ta Lewica jest na fali wznoszącej. Ostatnie sondaże pokazują przepływy elektoratu z Platformy Obywatelskiej do w kierunku Lewicy i to w Lewicy koncentruje się teraz siła opozycji, a nie w Platformie Obywatelskiej. Czy takie jest pana zdanie?
Tak, to jest moje zdanie, to jest jakieś zaskoczenie. Ja pisałem do Dziennika Gazety Prawnej taki tekst już parę ładnych miesięcy temu, że Lewica wygra wybory, czy będzie miała szansę na dobry wynik tylko jeżeli wróci do swoich korzeni, jeżeli stanie się Lewicą. To znaczy nie może tylko i wyłącznie bazować na jakimś takim liberalnym modelu światopoglądowym. Musi mieć również zaplecze socjalne, zaplecze socjaldemokratyczne, czyli być takim właściwie PiS-em, korzyść z innym wektorem aksjologicznym. Bo Prawo i Sprawiedliwość też w dużej mierze jest partią socjaldemokratyczną, na pewno nie neoliberalną. No więc po prostu Lewica znalazła ten model, który od lat dawał jej zwycięstwo w innych państwach europejskich i chyba czas po prostu taki wiatr zmian jest, że czas na to, żeby w Polsce przynajmniej około 15% miała Lewica i myślę, że to dobrze dla demokracji, przynajmniej będzie jakaś debata o coś, a nie tylko postpolityczna dyskusja, czy PiS jest dobry, czy PiS jest zły.
Jak pan ocenia kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej?
No, oceniam ją szalenie negatywnie. Myślę, że jej podsumowaniem takim, no, chyba najlepszym z możliwych jest ten finisz, to znaczy wystąpienie Lecha Wałęsy na ostatniej konwencji, którą ewidentnie rozwala, którego słowa kontrowersyjne, wręcz haniebne o zdradzie Kornela Morawieckiego potem są powodem do tego, żeby wszyscy politycy koalicji zamiast o programie rytualnie się tłumaczyli w studiach telewizyjnych, radiowych, dlaczego nie myślą tak jak Lech Wałęsa. No i druga rzecz, no ostatnie prostej, czyli taśmy Sławomira Neumanna i nie dość, że ten słynny trzew gdzieś tam zaczął funkcjonować w takim ujęciu, że Platforma mniejszymi ośrodkami gardzi i w ogóle polityka dla niej to jest jakaś inżynieria, a nie służba. No i, również Sławomir Neumann na finiszu błysnął tym cytatem o możliwą koalicją z Konfederacją, z którego później również politycy Platformy się musieli wycofywać. No i tak sobie wszyscy zaczęli przeczyść na finiszu, a tak metapolitycznie powiem, że jestem absolutnie zaskoczony tym, jak cały obóz opozycyjny, no bo jednak celebryci też się w nim znajdują. Oni też byli wysuwani na czoła tych różnych marszów jeszcze kilka lat temu. Jak mało zrozumieli z przyczyn porażki sprzed 4 lat i być może jak ślepo powtórzą te same schematy, apelując na ostatniej prostej, że trzeba głosować, bo inaczej PiS nam zabierze internet, albo trzeba głosować, bo do władzy dojdą rządni zemsty potomkowie chłopów pańszczyźnianych. No to oczywiście autentyczne cytaty z autentycznych gwiazd sztuki, filmu i tak dalej.
A czego nie zrozumieli?
Nie zrozumieli przyczyn społecznych poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja byłem wczoraj na takiej bardzo ciekawej debacie w Krakowie Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego, no lewicowej debacie krytycznej wobec trzeciej RP, no tam ludzie od krytyki politycznej po Nowego Obywatela. Jedna z rozmówczyń, autorka takiej bardzo ciekawej pracy o tym, jak Zagłębie Śląskie pogrąża się w chaosie i przez ten czas trzeciej RP zostało zapomniane i jak się zdegenerowało od czasów PRL-u. Powiedziała, że chociaż ma całkowicie lewicowo-liberalne, progresywne poglądy, jeżeli chodzi o kwestie społeczne, o kwestie światopoglądowe, to zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość dlatego, bo to jedyna partia, która transferami społecznymi przywróciła na tym terenie, na którym ona żyje, godność ludziom, którzy nie mieli już co ze sobą zrobić. Zamykano im połączenia autobusowe, zamykano kina. No, peryferia Polski, w miejscu, w którym kiedyś jednak miał jakiś etos pracy, czy też górnictwa. No i ona, chcąc nie chcąc, głosuje na partię, która redystrybuuje godność w ujęciu oczywiście socjalnym, chociaż ma szalenie dużo braków, minusów, o tym wszyscy wiemy. I tego chyba Platforma nie zrozumiała, że to nie jest tak, że uśmiechnięta Polska przegrała ze smutną Polską, tylko ludzie, co zresztą też wynika z badań na przykład socjologów od profesora Gduli po ostatni raport krytyki politycznej, wyborcy zaczęli być bardziej cyniczni i pragmatyczni. No, partia Prawa i Sprawiedliwość zaczęła coś wreszcie dawać, a nie tylko obiecywać.
PiS i kampania wyborcza?
jest to taka dosyć przewidywalna kampania. Chodzi mi o parlamentarną. Mam wrażenie, że dziś te emocje i ich spektrum się skumulowały w kampanii europarlamentarnej. Być może tam był ten największy spór polaryzacyjny o marsze równości, o LGBT, o tak zwaną seksualizację dzieci, edukację seksualną w szkołach, karta LGBT+. Wiemy, pamiętamy i to chyba spowodowało, że najtrudniejsze dla PiS-u wybory były jego historycznym sukcesem akurat na tym odcinku. No i największa w historii frekwencja, dwukrotnie niemal wyższa niż jeszcze w wyborach 2014 roku. Ale PiS tutaj nie zaskakuje. Mam wrażenie, że on tak do końca sam, Prawo i Sprawiedliwość jako partia, nie wie, czego by chciało, bo z jednej strony komunikaty były takie, że musimy uspokoić nastroje, wyciszyć, bo spór nam nie służy, bo chcemy się pokazać jako partia stateczna i gdzieś tam tych normalsów do siebie ściągnąć, bo to od nich będzie zależało, czy wygramy wybory ostatecznie, tylko od żelaznego elektoratu. A potem zaczęto mówić, że jednak trzeba się spierać, trzeba walczyć o cywilizację zachodnią, bo poza Kościołem jest tylko nihilizm. Trochę to było niespójne, no ale myślę, że PiS jest dzisiaj silny słabością opozycji. To jest jego największa, jakiś taki największy handicap.
Powiedzieliśmy o lewej stronie sceny politycznej, powiedzmy o prawie. Konfederacja?
Konfederacja ma fantastyczny finisz kampanii, ale trochę mam wrażenie, że taki finisz na sterydach. To znaczy, okazało się, że z jednej strony jest szalenie niewygodna i wiadomości gdzieś tam cenzurują, wycinają sondaże, potem muszą przepraszać, a potem muszą przepraszać za formę przeprosin. To wygląda dosyć karykaturalnie. A z drugiej strony mamy fakty TVN, które nagle widzą w Konfederacji bardzo rozsądnych, ciekawych ludzi, bardzo rzeczowych, prezentują ich jak każdą inną partię polityczną, a nie jak antysemitów, nie jak jakichś oszołomów, a wcześniej tak się zdarzało. No i to jest gra tak naprawdę o to, czy ta partia poza swoimi oczywiście też sensownymi postulatami będzie tym game changerem ostatniej prostej, czy zabierze większość PiS-owi, takie mam wrażenie.
I to miało być ostatnie pytanie, czy PiS, pana zdaniem, przewiduje pan, że będzie miał większość w parlamencie, będzie samodzielnie tworzył rząd w następnym rozdaniu?
Nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej. Jeżeli jakiegoś ważnego czynnika nie uwzględniono w sondażach i też nie czuć go w przestrzeni publicznej póki co, to wydaje się, że żadna siła tej większości nie zabierze. Ale jaka ona będzie, no to już bym głowy nie położył pod nóż.
Marcin Makowski, dziennikarz Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze już 8:16.